Ostatnia konferencja z naszego cyklu ma być poświęcona miłości. Nie jest to łatwiejszy temat niż inne tematy, bardzo potrzebny, bowiem ciągle krążyliśmy w atmosferze miłości małżeńskiej, miłości rodzinnej. Ojciec Święty Benedykt w swojej encyklice o miłości mówi wyraźnie, że trudnością w mówieniu o miłości jest język. W języku francuskim miłość jest bardzo wieloznaczna. Myśliciel francuski Jean Guiton, jego książki były też natłumaczone na polski, na przykład o Maryi, o Jezusie, zauważa, że tym samym wyrazem określane są najwyższe sprawy w życiu ludzkim. Miłość Boga do człowieka, miłość człowieka do Pana Boga, miłość bliźniego, miłość nieprzyjaciół, a tym samym wyrazem określany jest przygodny stosunek chłopaka z dziewczyną. Kochamy się więc. Mówi, jak to jest? Jak tutaj mówić o miłości w jej prawdziwym wymiarze, skoro jest taka wieloznaczność tego wyrazu? Ojciec Święty analizuje trzy wyrazy, które odnoszą się do miłości w języku greckim: eros, filia i agape, i tłumaczy przede wszystkim ten język w języku greckim eros, który nie jest używany w Piśmie Świętym, i opisuje, że eros dotyczy przede wszystkim przeżyć związanych z życiem seksualnym, które przeżywane są jako wyrwanie z doczesności, wyrwanie z tej codzienności, przeniesienie w jakiś inny świat. Stąd Ojciec Święty tłumaczy, że w pogaństwie to życie seksualne było traktowane jako jak gdyby ucieczka z życia, przeniesienie do innego stanu. Niestety to jest tylko chwilowe, człowiek opada potem do tej zwyczajnej rzeczywistości i pojawia się gorzka frustracja, że to życie nie jest właśnie takie. Aczkolwiek Ojciec Święty zauważa, że te przeżycia wskazują, że człowiek jest jak gdyby przeznaczony do tego jakiegoś szczęścia wiecznego. Bardzo ciekawe są te uwagi Ojca Świętego w encyklice dotyczące właśnie tego, że w tym doznaniu seksualnym jest jakaś nadzieja na to, że będzie jakaś inna rzeczywistość. Jest to złudne, dlatego że nasze życie kończy się śmiercią i poza tym te doświadczenia są bardzo ułomne, dlatego że są to doświadczenia relacji między mężczyzną i kobietą, dwiema odrębnymi istotami, które w praktyce się okazuje zupełnie inaczej przeżywają tę rzeczywistość. I to, co powinno ludzi łączyć w jakimś wspólnym doświadczeniu jedności, bo rzeczywiście doznanie seksualne jest takim doznaniem, jak mówią seksu ci psychologowie płciowości, że ono powoduje jak gdyby zatarcie granic, że rzeczywiście jest to doświadczenie, które jest doświadczeniem jedności, zespolenia w jedno rzeczywiście. Są dwoje jednym ciałem, mówi Pismo Święte, i to odpowiada pewnej rzeczywistości uczuciowej. No niestety człowiek jest zraniony skutkami grzechu pierworodnego i wobec tego z jednej strony nie ma zgodności pomiędzy tymi dwiema osobami, które mają się zjednoczyć, a bardzo często w tym życiu, które ma jednoczyć, się dzielą. Życie seksualne jest po prostu trudne. Jest bardzo często źródłem konfliktów, nieporozumień. Jeśli ludzie mają nieporozumienia w małżeństwie, agresję w małżeństwie, frustrację, one dotyczą właśnie tej delikatnej dziedziny. Każdy się tego wstydzi, bo to powinno wszystkim wychodzić. I okazuje się, że to nie wychodzi. Że tej dziedziny trzeba by się naprawdę uczyć. Ojciec Święty mówi o oczyszczeniu, o jakiejś dyscyplinie wewnętrznej, która jest warunkiem tego, żeby ta delikatna dziedzina rzeczywiście łączyła ludzi, a nie powodowała bolesnych rozdarć. Bo jeżeli 2/3 kobiet w małżeństwie jest obojętnych w stosunku do tej dziedziny i traktuje to raczej jako uciążliwy obowiązek niż jako rzeczywiście radosną chwilę wspólnoty życia. Poza tym są te lęki paraliżujący kobietę, lęk przed ciążą, przed dzieckiem. Zdumiewająca rzecz, prawda, że właśnie są kobiety, które przez całe życie żyją w paraliżującym lękiem przed dzieckiem. A mówią, że kochają te dzieci, które są, a zarazem lękają się dziecka. I paraliżuje to ich kontakt z mężem. No to są straszne rzeczywistości. Ja jak na to patrzę jako lekarz, to myślę sobie, no Boże, przecież można, człowiek, Pan Bóg człowieka mądrze stworzył, można te rzeczy. Ludziom na wsi tłumaczę, no słuchajcie, czy wiecie, kiedy krówka może być mamusią, czy nie wiecie? No wiedzą, jak mają tam te obory. Wiecie, kiedy świnka może być, bo oczywiście wiedzą, już mają 50 macior, no to wiedzą. No to jak to? A o sobie nic nie wiesz? Właśnie tutaj ten moment autoagresji kobiety, że kobieta nie jest zainteresowana tym, co jest jej wielkością. Każda dziewczyna z chwilą, kiedy zaczyna miesiączkować, no, powinna się interesować, kiedy może być matką. To jest pewien obowiązek rodzicielski wprowadzenia wtedy, kiedy wiemy, bo to, że wiemy, kiedy może być matką, to jest dopiero kwestia 100 lat. Przez całe wieki nic o tej dziedzinie nie wiedziano. Komórka rozrodcza męska odkryta w 1677 roku, komórka rozrodcza żeńska 1827 i dopiero wtedy wiadomo, co jest. Wiadomo, jak się poczyna ludzkie życie. Więc nie można się dziwić, że to, ale ta jakaś niechęć do poznania siebie przez kobietę, ta filozofia, którą stwarzają mężczyźni, że człowiek musi działać seksualnie. To jest cała filozofia, prawda? To masz potrzeby, to je zaspokajaj, powiedzą młodym ludziom w szkołach niektórzy wychowawcy. Prawda? Musi. Nie, człowiek jest wolny. Rzeczywiście, jeżeli się podda, to wtedy doznanie seksualne uzależnia. Analogicznie do uzależnienia alkoholowego. Bardzo podobne jest uzależnienie alkoholowe od uzależnienia seksualnego. Chłopak mówi, to jest większe niż ja. O, to jest doświadczenie. Dziewczyna mówi, mam wstręt do siebie, a to robię. Macie. To jest zniewolenie. Uzależnienie. To jest problem moralny, to jest problem braku wolności. To jest problem moralny palenia. Jakim bora? Nie to, że tam szkodzi na zdrowie. To idziemy na ulicy i powdychamy troszkę tych samochodowych oparów, to więcej szkodzi niż papieros. Natomiast brak wolności. Muszę zapalić. Zastanów się. Muszę zapalić. muszę wypić. Alkoholik jest, muszę żyć seksualnie, muszę doświadczyć seksualnie. Masturbacja, czy bardzo często w małżeństwie żona się skarży, dlaczego mój musi, jak mnie boli głowa? Dlatego, że ją musi boleć głowa, bo jest to też. Wszystko jest muszę. Dlatego problemem wielkim jest problem wolności. I to jest miłość, jest dla ludzi wolnych. I zaraz zobaczymy, dlaczego miłość jest dla ludzi wolnych. Człowiek zniewolony, no nie potrafi kochać. Dlatego, że uzależnienie seksualne, tak jak każde uzależnienie, jest stanem, w którym człowiek nie ma zdolności wchodzenia w głębokie więzi, emocjonalne. Amerykańska psycholog interesująca się uzależnieniami, Anna Szef, pisze, że swoją książeczkę poświęconą uzależnieniom wszelkim nazywa Escape from Intimacy. Ucieczka, uchylanie się od intymnych związków emocjonalnych. Ani alkoholik, ani narkoman, ani człowiek ulegający przymusowi seksualnemu nie są zdolni do głębokich więzi emocjonalnych. Coś z tą głęboką więzią? Za chwileczkę o tym powiemy, bo w tym trzeba się szkolić. Tego trzeba się uczyć. Człowiek jest istotą kultury, czyli pośredniego zaspokajania potrzeb i musimy się kultury uczyć i życia seksualnego trzeba się uczyć jako działania międzyludzkiego, jako międzyludzkiej kultury. Nikt nie chce tego, pamiętam, kiedy miałem jakieś takie wykłady, tak ostro mi powiedziała pewna osoba taka, jak to jest naturalna sprawa tego się, to nie trzeba, od tysięcy lat czego się człowiek nie uczył, teraz trzeba uczyć tego, co za bzdura. No to prawda, ona nie ma racji. Uczymy się, i wspominałem o tym, wszystkich najprostszych czynności musimy się nauczyć. Bardzo ciekawie powie Jean Guiton w tej swojej książeczce o miłości ludzkiej, że on nazywa to biosferą, życiowa sfera, to co życiowe, biologiczne w człowieku przybiera zupełnie inne wymiary, inny kształt wtedy, kiedy jest, on to nazywa przyodziane w psychosferę, że ta biosfera przyodziana w człowieczeństwo nabiera zupełnie innego wymiaru. Wskazywałem na to, mówiąc o różnicy pomiędzy rzeczywistością seksualną u zwierzęcia, a u człowieka. U zwierzęcia to jest determinowane płodnością. U człowieka nie. Całe życie człowieka jest wypełnione jego męskością czy jego kobiecością. I w związku z tym to, co wydaje się rzeczą tylko biologiczną, w życiu człowieka ma zupełnie inne znaczenie. Ma coś znaczyć. No właśnie, czy coś znaczy? Ogromna większość kobiet nie odczytuje współżycia małżeńskiego jako znaczącego. I myślę, że to samo ogromnie frustruje mężczyzn. Bo którzy chcieliby wyrazić, że kochają swoją żonę i chcą być blisko. I nie rozumieją zupełnie, że odmienność czasowa, o której za chwilę powiem, powoduje, że nie ma zrozumienia. I są sfrustrowani tym, że nie są dostatecznie mężczyznami. Kobiety potem mówią, a oni tylko o tym myślą. Te kobiety degradują nas, mężczyzn. Właśnie i zamiast uwznieślić nas, no sprowadzają nas, jak to w tej walkach, prawda, się mówi, do parteru. Przypomina mi to taki smutny widok puszek do napojów. Puszka do napojów jest puszka. Można ją wziąć, kupić, otworzyć, napić się. Jak napije człowiek się tego z puszki, to puszka zostaje. Nieraz młodzi ludzie nieraz biorą takie wystawy tych rozmaitych puszek, bo to kolorowe, to na półeczce sobie stoją puszeczki. Dopóki ta puszka jeszcze, puszka stojąca, kolorowa, to jak gdyby jeszcze do czegoś służy, jeszcze ma przestrzeń w sobie. Ale potem taką puszkę widzę przydeptaną. Nieraz ci widni ludzie zbierają takie przydeptane puszki do worka. I taka przydeptana puszka, ten sam metal, te kolory, ale ta puszka jest uziemniona, przydeptana, straciła swoją przestrzeń wewnętrzną. I to jest obraz, dla mnie bardzo smutny obraz, bo to jest obraz naszego człowieczeństwa, wspaniałego, wielkiego człowieczeństwa, przygniecionego, nie uziemnionego, tylko uziemnionego, prawda? Na ziemi, do ziemi przypłaszczony. I mnie się wydaje, że niestety takiego przypłaszczenia bardzo wiele widzę w małżeństwach. Cały problem antykoncepcji to jest właśnie ten człowiek przygnieciony, uziemiony, uzależniony od działania seksualnego i ratuj się kto może, prawda? Lęk przed dzieckiem, rób wszystko, co może, żeby dziecka nie było. A musisz działać seksualnie. Rozsądne byłoby sterować tym działaniem. Nie, no sterować nie można, bo ja muszę. A kobieta sprowadza znowu samą siebie też tylko do przedmiotu użycia. Zgadza się na to. Akceptuje to. 50 bilionów kobiet na świecie zażywa, obezpłodnia się, zażywa rozmaite środki antykoncepcyjne. Dlaczego? Czy ona sama tego musi? Nie. Ona to robi dla mężczyzny. No, dla mnie to jest obłęd. To jest obłęd. Człowiek jest mądrze przez Pana Boga stworzony. Możemy tą dziedziną sterować i to jest właśnie to, że ta biosfera jest umieszczona w psychosferze, w człowieczeństwie i może mieć ogromne znaczenie wtedy, kiedy ona nabiera właśnie charakteru ludzkiego. Zastanówmy się więc, jak to jest z tą miłością. Guiton, zwracając uwagę na tę trudność języka, na którą też zwraca uwagę Ojciec Święty Benedykt, wyróżnił 4 języki, jakimi my posługujemy się, mówiąc o miłości. Ciekawa ta analiza Guitona. Tak stawia, wyjaśnia pewne rzeczy, jak rozumiemy miłość. On mówi, pierwszy język to jest język poetyczny. To jest język dramatu, język literatury, wątków erotycznych. To jest język konfliktów, obowiązków, prawda? Miłość, a jakieś inne obowiązki. To są dramaty sceniczne. Przecież te wielkie, rozmaite dramaty. To jest miłość, która jest cierpieniem. Miłość, która jest cierpieniem. No, znowu, czy naprawdę to jest miłość, którą spotykamy w życiu? To jest jakiś wytwór wyobraźni, jakaś twórczość. Można tak mówić o miłości, ale to jest inaczej wygląda. W prawdziwie kochającym się małżeństwie to inaczej wygląda. No dobrze, drugi język to jest język ascetyczny. On mówi, tym językiem właśnie posługują się duszpasterze. Jest to język podejrzliwości w stosunku do miłości. Bowiem to, co ludzie nazywają miłością, bardzo często narusza normy moralne, więc język ascetyczny patrzy z dystansem na miłość. No i tak patrzą na miłość swoich dzieci z dystansem rodzice, lękając się właśnie o poziom moralny tych dzieci. Mówi Guiton, że tutaj trudno jest w tym języku zrozumieć czy wyrazić to, dlaczego działanie, które przed ślubem jest naganne moralnie i obraża Pana Boga, po ślubie je ma być czymś pięknym i czymś dobrym. No to w tym języku tego się nie wypowie. Ta różnica jest nie do wyrażenia w języku ascetycznym. W języku podejrzliwości w stosunku do całej rzeczywistości męskości i kobiecości. Trzeci język, no ten język znamy, bo to jest bardzo powszechnie używany język. Temu językowi poświęca Ojciec Święty te swoje wnikliwe uwagi. To jest język erotyczny. To jest język uczuć i przeżyć. To jest język tej całej erotycznej poezji, prawda, i starożytnej, i nowożytnej. To jest język, ale to jest język przeżyć, uczuć i doznań. One są, myśmy powiedzieli, że te uczucia są istotne i doznania są istotne dlatego, żeby w ogóle ludzkość istniała, żeby istniało małżeństwo, żeby istniała rodzina, żeby istniało społeczeństwo. Ale człowiek jest zraniony. I dlatego zranionego człowieka to, co jest warunkiem, może stać się celem poszukiwanym dla siebie. Człowiek może poszukiwać tych wartości erotycznych dla nich samych. I wtedy oczywiście uzależnia się. I znowu te trzy cechy uzależnienia każdego wymieniane przez szef stają się rzeczywistością w życiu ludzkim, mianowicie nieustępliwość. Człowiek uzależniony, to uzależnienie trzyma się go jak to mówią przysłowiowo, rzep psiego ogona. Nie można tego się od tego oddzielić. Jak trudno jest palaczowi zaprzestać palenia, jak trudno jest alkoholikowi odsunąć alkohol, jak trudno jest człowiekowi uzależnionemu seksualnie wydobyć się z tego uzależnienia. Druga cecha uzależnienia to jest, że ono jest podstępne. Szuka usprawiedliwień. Wszystko mówi się bo. No seks szuka usprawiedliwienia w miłości. Kochamy się więc. Piosenka, miłości wszystko wybaczy i tak dalej, i tak dalej. Otóż to są, że podstępne. Alkoholik szuka okazji. Nie, on nie jest uzależniony. Skąd? On jest zupełnie wolny. No, kieliszek wypije na przyjęciu, na imieninach. Usprawiedliwienia. Wszelkie usprawiedliwienia. Ja piję za swoje, nikomu krzywdy nie robię. O co chodzi? Prawda? Takie usprawiedliwienia. To samo dotyczy życia seksualnego. Usprawiedliwienie. To są ci nauczyciele, czy ci wychowawcy, którzy mówią, masz potrzeby, to je zaspokajaj. O co to chodzi? Ten człowiek, mając sam trudności w swoim życiu, chce znaleźć usprawiedliwienie dla swoich trudności przez to, że zobaczy, że ktoś inny w taką trudność też wchodzi. Dlatego też pijak częstuje i kogoś innego. On chce mieć usprawiedliwienie dla swojej niedoli. I trzecia rzeczywistość, którą podkreśla Anna Szef, to jest, że każde uzależnienie niszczy. Niszczy. Alkohol wiemy, co niszczy. Narkotyk wiemy, co niszczy. Szereg rzeczy niszczy. Telewizor może niszczyć. Komputer niszczy. Dlaczego niszczy? No bo ten człowiek jest uzależniony od komputera, uzależniony. Tu widzicie Państwo nieraz, dzieciak siedzi przy tym komputerze, gra w te gry, w których nic się nie dzieje, tylko jakieś strzelanie, jakieś coś takiego. Coś tam się dzieje, ale to tak wiąże, że to nie można się od tego oderwać. I niszczy jego wolność, wielność. Przede wszystkim zniszczona wolność. A jeżeli chodzi o seks, no to zniszczona i więź małżeńska, zniszczone życie ludzkie, zniszczone poczucie sensu życia seksualnego. Życie seksualne staje się bez sensu. Nie może już wyrazić tego, co powinno wyrażać. To jest język erotyczny, którym jesteśmy napełnieni. To jest ten powszechny język. Życie seksualne jest koniecznością, czyli doznanie seksualne jest koniecznością. Taka jest filozofia, prawda? Nieprawdziwa oczywiście, nie, bo to jest uzależnienie. Nie jest żadne uzależnienie, nie jest koniecznością. Człowiek się poddaje, ale jest wolny i powinien w jakiś sposób troszczyć się o swoją wolność. I doznanie seksualne niszczy życie ludzkie. Wyraża się to w tej niechęci do życia w całej naszej kulturze europejskiej. Niechęć do życia. Ludzie nie chcą mieć dzieci. Dzieci się nie rodzą. W naszej parafii wiejskiej, prawda, na 1 stycznia takie sprawozdanie proboszcza, był 34 chrzty, 35 pogrzebów. Wiejska parafia w Wielkopolsce, a w takim taką sprawozdanie z parafii jakiejś we Wrocławiu, 15 chrztów, 35 pogrzebów. To jest sytuacja naszego kraju. Dlaczego ludzie nie chcą mieć dzieci? Dlaczego? Bo życie jest bez sensu. Nie widzą sensu życia, no to przekazywanie życia, które jest bez sensu, no to jest niedorzeczność. I wreszcie czwarty język, który wyróżnia gitą, to jest język biologiczny. A no to właśnie, to jest ten język, gdzie trzeba opisać tylko, jak to wszystko przebiega, opisać budowę ciała, funkcjonowanie tego ciała, język biologiczny. I gitą mówi, dobrze, jak możemy zmieścić w tych językach taką rzeczywistość, jak miłość kochających się małżonków, miłość rodziców do dzieci, miłość rodzinna. Jak w tych językach zmieścić? Nie da się zmieścić. Te języki nie są w stanie oddać rzeczywistości, która istnieje wśród nas. Prawdziwej miłości małżeńskiej, prawdziwej miłości rodzicielskiej. I Guiton zastanawia się, no to czym jest miłość? I sięga do myśli, którą wyraża nam Nowy Testament. Bo przecież nauka o miłości jest nauką objawioną. Pan Bóg objawia nam miłość. Jak Pan Bóg objawia miłość? Otwieramy Ewangelię świętego Jana i oto widzimy, jak mówi nasz Pan Jezus Chrystus o miłości. Znamy ten tekst dobrze, ale warto go tutaj jeszcze przytoczyć. Nikt tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał, inni tłumaczą, poświęcił swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg daje. Pan Jezus o swojej miłości mówi tym samym językiem. Mianowicie, nikt nie ma większej miłości nad to, żeby ktoś oddał życie swoje za przyjaciół swoich. Znowu oddanie. Miłość, oddanie. I ta myśl, Pan Jezus mówi więcej razy, szczęśliwszą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dajcie, a będzie wam dane miarą otrzęsioną, opływającą oddadzą za nadrze wasze. O swojej śmierci mówi Pan Jezus też językiem daru. Tak Bóg mnie miłuje, bo ja oddaję moje życie za przyjaciół swoich. W języku greckim to jest daję, a tutaj tłumaczenia niektóre mówią poświęcam życie, czyli daję, oddaję za innych życie. Guiton zauważa, że istotą miłości jest dar z siebie dla drugiego człowieka. Dar, którego nic nie może wytłumaczyć. Jeśli bym zapytał Państwa, którzy jesteście małżonkami, i załóżmy, że harmonijnymi małżonkami, że bowiem myślę, że w takim gronie jak wasze tutaj, mimo że pracujecie w duszpasterstwie rodzin, myślę, że są osoby, które też przeżywają dramat w swoim życiu małżeńskim. Wolałbym, żeby tak nie było. Ale rzeczywistość jest jaka jest. Otóż dlaczego panowie kochacie swoje żony? I dlaczego panie kochacie swoich mężów? Czy to się da wytłumaczyć? To się nie da wytłumaczyć. Pamiętam młodego człowieka, który właśnie, zdaje się, że o nim opowiadałem, który właśnie starał się zanalizować jako filozof, co to znaczy, że on kocha swoją żonę. I mówi, kocham bardzo moją żonę i mnie zainteresowało, co to znaczy, że ja kocham moją żonę. Szuka u myślicieli, co myśliciele mówią o miłości, co to jest miłość. Miłość, uczucie. Uczucie tak, ale ja nie mogę zamknąć tego, co mnie łączy z żoną, w tym haśle uczucie. To mówią postawa, czyli zdolność do działania w zakresie pewnej hierarchii wartości. Oczywiście, że jestem gotowy działać, żona też działa, działamy względem siebie, mamy postawy życzliwości, ale ja nie mogę w tej pojęciu postawy zamknąć tego, co mnie łączy z moją żoną. To jest cnota, troska o dobro. Pewno, że tak, ale to jest wszystko pod pewnym względem tak, ale to nie wystarcza. I mówi, kiedy zastanawiam się, to widzę, że ta moja miłość do żony jest żywa. Inaczej kochałem moją żonę przed ślubem, inaczej kocham ją po ślubie teraz, inaczej ją kocham teraz, jak ona oczekuje dziecka. To jest inna miłość. To się zmienia. Najbardziej pasuje mi do tego, czym jest miłość, taka filozofia procesu. Proces, czyli ciąg wydarzeń na linii czasu. Jest czas i w tym czasie coś się rozwija, coś się dzieje. Ale zastanawiam się, zastanawiać się, skąd się ten proces we mnie wziął. I ja tego procesu nie uruchomiłem. Skąd się wzięła wasza wzajemna miłość? To jest pytanie tego mojego filozofa. Ja tego nie rozpocząłem. Wygląda na to, że we mnie ktoś mieszka, kto kocha moją żonę, a ja się muszę uczyć kochać tak, jak on kocha moją żonę. Ten człowiek, filozof, nagle dochodzi do tego, co mówi nam święty Paweł. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. On ma rację. Pan Jezus mówi, że w nas mieszka. Mówi Sobór Watykański, że miłość małżeńska jest włączona w miłość Pana Boga. W gruncie rzeczy ślub miłości. Ślub jest aktem cnoty religii. My możemy ślubować Bogu, nie człowiekowi. Dlatego, że i Państwo mówiliście, ja ślubuję Ci, to ślubowaliście Bogu miłość, a przedstawicielem Boga dla męża była żona, jako dziecko Boże i mieszkający w niej Bóg, dla żony w miejscu Boga był mąż. I to jest ta wielka tajemnica małżeństwa, że w miłości męża żona ma doświadczyć, odczuć, że Pan Bóg ją kocha. W miłości żony mąż ma odczuć, doświadczyć, że Pan Bóg go kocha. Mówi Ojciec Święty Benedykt, Pan Bóg nas kocha miłością erotyczną. No i zobaczcie, jak nam bardzo przeszkadza ten lęk etyczny, o którym mówiliśmy wczoraj, prawda? Że my traktujemy całą rzeczywistość seksualną jako coś niegodziwego. Pewno nasze doświadczenia własne, nasza nieczystość, nasze właśnie uzależnienie od doznań seksualnych, czy z młodzieńczych wieków, czy później jakoś nabyte, to nam przeszkadza. Ale właściwie trzeba by nieustannie oczyszczać to nasze widzenie i widzieć, że zbliżenie małżeńskie, powie Ojciec Święty Benedykt, jest obrazem miłości, jaką Bóg ma do człowieka. To jest sakrament małżeństwa, znak widzialny, łaski niewidzialnej. I to jest dar. Ciekawe, Ojciec Święty jeszcze jako kardynał napisał taki ciekawy artykuł, prawo daru wpisane w osobę ludzką. Dar, mówi ojciec, mówi kardynał Wojtyła, to jest to, że człowiek, który według jego osoba i czyn jest, posiada jak gdyby sam siebie, ma zdolność ofiarowania, oddania siebie albo Panu Bogu, albo drugiemu człowiekowi w małżeństwie. Ta myśl jest bardzo bliska Ojcu Świętemu, skoro wraca do niej niejednokrotnie i znalazła się ona w dokumentach Soboru Watykańskiego, w dokumencie, który bardzo był bliski i kardynałowi Wojtyle, i Janowi Pawłowi potem. To jest właśnie konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, gdzie znajdują się takie słowa, niejednokrotnie wracał do tego zdania i Wojtyła, i potem papież. Osoba ludzka odnajduje się w pełni tylko przez bezinteresowny dar z siebie. W tym samym dokumencie o małżeństwie jest powiedziane, że małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie. Przechodzi to do prawa kanonicznego później. Wola zawarcia małżeństwa jest to wolą wzajemnego oddania i przyjęcia w celu zawarcia małżeństwa. A zatem prawdziwie ta miłość to jest oddanie. I teraz rozumiemy głębiej, dlaczego wadliwość w miłości przejawia się w niechęci do dziecka. Bo rodzice muszą oddać ze siebie coś, żeby Pan Bóg mógł stworzyć nieśmiertelną duszę. Ojciec mój dał mi jedną komórkę ze swojego ciała, matka dała mi jedną komórkę ze swojego ciała, to za co Pan Bóg każe mi czcić rodziców? Za jedną komórkę? Ale gdyby oni nie dali mi jednej, jedynej komórki ze swojego ciała, to Pan Bóg by nie stworzył mojej nieśmiertelnej duszy. Rozumiecie? To jest dopiero całe dostojeństwo tego, żeby dać ze siebie. Pięknie to powiedział Paweł Jan XXIII. Rodzice dzielą się z dzieckiem swoim ciałem, życiem cielesnym, do którego Pan Bóg stwarza nieśmiertelną duszę. Ale popatrzcie sobie, dlatego ta cała zamęt w miłości, to całe zawahnięcie się w miłości, to co Ojciec Święty nazywa cywilizacją śmierci, czyli cywilizacja braku miłości. My musimy mieć cywilizację życia, czyli cywilizację miłości, cywilizację daru. Guiton mówi tak ciekawie. Cóż masz, czego byś nie otrzymał, cytuję tutaj świętego Pawła. Ale właściwie wszystko, co my mamy, tośmy otrzymali, ale po co nam Pan Bóg to daje? Na to, żebyśmy się tym dzielili. Wszystko, co mam, jest po to, żebym ja się tym podzielił. Mam życie, mam się życiem dzielić. To jest dopiero miłość. Święty Tomasz mówi o Panu Bogu jako o najwyższym dobru, że najwyższe dobro rozlewa się. Czyli ktoś, kto kocha, chce kochać, rozlewa się. Kiedyś rozmawiałem z dziećmi na pierwszej komunii święty i zadałem takie pytanie. Pan Bóg stworzył człowieka. Jak myślicie, a dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka? I taka chwila milczenia. Jakieś dziecko mi potem mówi, bo nie chciał być sam. Zobaczcie sobie, jakie to bardzo ciekawe powiedzenie. Nie chciał być sam. Teolog powie, bo chciał się podzielić swoją miłością z kimś drugim. We mszy świętej mamy taką modlitwę, że Pan Bóg chce uszczęśliwić wiele istot jasnością swojej chwały. To jest problem oddania. I jeżeli tak rozumiemy delikatne sprawy w życiu, to trzeba z jednej strony uczyć dzieci tego, żeby umiały się dzielić. Musimy my sami wprowadzić w nasze życie rodzinne dzielenie się swoim domem. To bardzo ciekawie w tym Équipe Notre Dame mówił założyciel, ojciec ksiądz Caffarel, o gościnności. Że wielką rzeczą jest to, żeby rodzina potrafiła podzielić się swoim domem. Ja to zalecam. Bardzo trudna to jest rzecz. Wiem, jak to trudna rzecz w naszym życiu. My mamy gościnność, nasi goście uczestniczą w naszym życiu. My nie mamy prawie że prywatnego życia, bo goście, którzy do klasztoru przyjeżdżają, modlą się z nami, jedzą z nami, chodzą po całym klasztorze, bo klasztor jest dla nich. To jest pewna trudność, a jednocześnie jest to jakaś wielka rzeczywistość dla tych gości, którzy uczestniczą w życiu zakonnym, choćby przez te parę godzin, choćby przez 2 czy 3 dni. Ale ja proponuję małżonkom, żeby zapraszali dzieci swoich, koleżanki i kolegów swoich dzieci. To jest bardzo trudne, bo to jest właśnie ten dom, który nie jest taki duży i tak jest ciasny, ale jeszcze zaprosić kogoś innego. Ale co się okazuje? Mówią mi niektóre rodziny, które próbują to robić, że te dzieci przychodzą niby do dzieci, bo tam mają komputer czy takiego do zabawy. A potem zdarza się, że te dzieci siedzą u mamy w kuchni. I z tą mamą w kuchni rozmawiają, bo u siebie w domu nikt z nimi nie rozmawia. I to jest problem czasu. Ktoś mi powiedział, że miłość to jest czas. Oczywiście. Ile razy przyjeżdżają do mnie ludzie umówieni, bo chcieli porozmawiać. Nasz klasztor jest troszkę na uboczu, to jest kłopot tam się dostać, no ale dojeżdżają. I ile razy się zdarza, ktoś przyjeżdża umówiony i pierwsze jego pytanie, ile ojciec ma czasu? Ile ma czasu? I to jest rzeczywiście gospodarka naszym czasem. Na wszystko trzeba znaleźć czas. Pan Jezus zwraca uwagę na czas w ogrójcu. Mówi do Piotra, jak to jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną. To jest problem naszego życia duchowego. No, w naszym programie tutaj nie było życia duchowego, ale teraz właśnie te takie ekipy prosiły, żeby zrobić specjalne rekolekcje o życiu wewnętrznym. Mój Boże, ja jestem, to niech wezmą sobie takiego duchowego człowieka, ja to jestem taki zupełnie nieuduchowiony, ale chcą, no to muszę coś wymyślić, no muszę sam się uduchowić jeszcze na to, żeby mieć konferencję o życiu duchowym. Ale to jest bardzo ciekawe. jakaś potrzeba tego, żeby pomówić właśnie o czym. Tam będzie mowa tylko o czasie. Życie wewnętrzne, życie duchowe wymaga czasu. Po prostu czasu. Na modlitwę trzeba znaleźć czas. 5 minut, 10 minut. Święta Teresa Wielka mówi, daj mi 15 minut, obiecuję Ci wieczność. Czytanie Pisma Świętego wymaga czasu. Takie konferencje, takie myśmy tu wczoraj mówili o tych, prawda, o tych możliwości analizy tekstów, wymaga czasu. Nie potrzebuje być wiele tego czasu, ale powiem, dla dzieci waszych, proszę was, znajdźcie czas dla dzieci. To jest miłość. To jest ofiarowanie siebie. Znajdźcie czas na dzieci. Jak to się znajduje czas? Mówi się dziecku. Raz na 2 tygodnie. Dobrze. Środa za 2 tygodnie to jest czas dla ciebie. Pójdziemy razem, nie wiem, na lody, na kawę, na jakieś imprezy, na spacer gdzieś, ale to... I dziecko wie i żyje tym czasem, który będzie mu poświęcony w środę przez całe 2 tygodnie. Czeka na to. Nie wolno zawieść. Jeżeli by zdarzyło się coś, że nie mogę, trzeba uprzedzić, przeprosić, przełożyć. To może być 15 minut. Ale to musi być czas przeznaczony i wyznaczony. I wtedy dziecko widzi, że ono się liczy. I to jest dawanie dziecku miłości. I wtedy pamiętam, ojciec miał trudności z chłopakiem. Ja mówię, panie, idź pan z nim na spacer, idź pan z nim na mecz piłki nożnej, wszystko jedno. To strata czasu, strata czasu. Ale posłuchał mnie ten ojciec. I potem dzwoni mi. No i ojciec, ja poszedłem i byłem przekonany, że to jest strata czasu. A potem wróciliśmy do domu i żona mi mówi, że chłopak wszedł do nich do kuchni i mówi, mama, ale to było prima. Macie. Czas oddany temu dziecku. Dla ojca się wydawało, że strata czasu. Nie była strata czasu, bo była miłość. W oddaniu czasu. To samo dotyczy wobec tego dar. Miłość jako dar. Proszę zrozumieć delikatne sprawy w małżeństwie. To jest kwestia czasu. Mówi taki Rudolf von Urban, amerykański seksuolog, lekarz, który przez 40 lat był rzeczoznawcą sądowym i wszystkie rozprawy o rozwód jako pierwszy etap miały pójść do niego, do rzeczoznawcy, takiego lekarza, i on z tymi rozwodzącymi się małżeństwami miał rozmawiać jako lekarz. Potem swoje doświadczenie, tych 40 lat wpisuje w książce poświęconej tej dziedzinie. I tam mówi, że jeżeli są oboje dobrej woli i nie ma kogoś trzeciego, no i jest jakaś kultura, która pozwoli tym ludziom przyjąć pewne uwagi, to wszystko da się zrobić. Ale on zwraca uwagę na to, że jak bardzo czynnikiem rozkładowym jest właśnie te delikatne sprawy. Ale mówi, to jest kwestia czasu. On namawia te małżeństwa, żeby były ze sobą, on mówi, godzina. Dobra. Małżeństwa, które ja tam czasem pomagam, to im mówię, no ma być długo. Ma być mąż w żonie godzinie. Na to panowie mi się łapią za głowę, zwariowałeś. Dobra. Wszystko się da zrobić, tylko trzeba się nauczyć, trzeba inaczej się ułożyć, to trzeba jakoś... Opisuję to wszystko w tych krótkich uwagach w tej książeczce o małżeństwie, w tym ostatnim rozdziale, co może pomóc małżonkom. Ja właśnie korzystam z tych uwag Urbana, które są sprawdzone przez dziesiątki małżeństw i pomaga im to bardzo. Ale to jest właśnie czas. Oddanie czasu. To jest dopiero miłość. I dopiero wtedy oni są dla siebie. Ja to nieraz porównuję. Ktoś mówi do mnie, że powiedzmy będzie na imieninach u kogoś. Jak to może wyglądać? No idzie na imieniny do Franka i mi: Franek, masz kawę? Masz ciacho? No to fajno, kawa, ciacho. Cześć. Byłem na imieninach. Prawda? Zobaczcie sobie. I tak to wygląda, że czasem tak właśnie wyglądają te delikatne sprawy. Więc kwestia czasu. Poświęcić czas dzieciom, poświęcić czas. To nie musi być długi czas, ale musi być chwila regularna, świadoma, jak gospodarzę tym czasem. Myślę, że te uwagi dotyczące miłości są istotne, żebyśmy zrozumieli, że człowieczeństwo jest właśnie w tym procesie. Człowiek widzi proces, zwierzę nie widzi procesu, widzi fakty, odruchy. Człowiek widzi swoje życie w perspektywie czasu, który jest nam dany. I myślę, że takie widzenie miłości jako oddania się, czyli czasu, który my poświęcamy drugiemu człowiekowi, to jest, może bardzo ubogacić duchowe życie małżeństwa i może bardzo ubogacić duchowe życie rodziny, jeśli pomyślimy o takim czasie oddawanym też naszym dzieciom. Pamiętam, kiedyś dla młodych o tym mówiłem i taki chłopaczek potem przyniósł mi wiersz, czy to przepisał skądś i pada: oto moje życie, tak mówi. No i tam było tak: chciałem porozmawiać z ojcem, dostałem, nie wiem, komputer zdaje się. Chciałbym z ojcem pojechać na wycieczkę, dostałem wieżę. Hi-fi tam. Potem i cała stroniczka była: chciałem dostać, a dostałem. Chciałem dostać, dostałem. I potem mówi: teraz już mam wszystko, ale nie mam nic. No dlatego, że rzeczy, nawet najbardziej drogocenne, nie mogły zastąpić człowieczeństwa. I dlatego, jeśli przyjmiemy to, tę zasadę, że miłość to jest dar, miłość to jest to, co ze siebie dajemy, i Gitton zauważa, że człowiek oczywiście nie ma prawdziwego daru bez pewnego rodzaju ofiary z siebie. I oczywiście w darze, którym jest miłość, również ta miłość wyrażona cieleśnie, jest coś takiego, że no, muszę poświęcić się sam, żona dla męża, mąż dla żony. Dlaczego? W imię miłości, którą jest prawdziwie dar. I na tych myślach kończę już i naszą konferencję, i nasz cykl, gdzie cieszę się, że mogłem pewne wielkie rzeczy rozważyć, zawsze na nowo rozważenie pewnych takich prawd ważnych jest pewnym bogactwem. Także dziękuję Państwu, żeście dali mi okazję do przemyślenia.